Dzisiaj kończymy nasze rozważanie pierwszego listu do Tymoteusza. Jeśli się nie mylę, to jest to chyba 14 spotkanie z rzędu i tak przeszliśmy przez te kilkanaście wieczorów środowych, aby razem wnikać w treść Słowa Bożego z tej księgi. I wierzę, że wielu z nas zostało ubłogosławionych, że zarówno bracia wykładowcy, którzy się przykładali, którzy byli niejako przymuszeni, żeby to słowo rozważać na parę dni albo i tygodni, zanim tutaj stanęli za kazalnicą i chyba najbardziej z tego skorzystali, tak też my, słuchający, mieliśmy okazję, żeby na spokojnie tę godzinę być przy Słowie Bożym myślami i sercem. I to jest dobre, i to jest zawsze budujące, bo Słowo Boże mówi: błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Dzisiaj fragment od 13 wersetu z ostatniego, 6 rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Zwróćmy uwagę na rangę tego nakazu. Apostoł Paweł młodemu przywódcy zboru w Efezie nakazuje przed obliczem Bożym, przed obliczem Najwyższego. Wiecie, gdy coś się dzieje w kącie, gdy coś się dzieje prywatnie, w domu, gdy coś się dzieje gdzieś tam przy okazji, gdzieś po drodze, to można to pominąć, można to zlekceważyć, no bo nie ma to takiej rangi aż bardzo, żebyś mocno się tym przejmować. Ale tutaj czytamy, że apostoł Paweł przywołuje majestat samego Boga. Przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, daje mu ten nakaz. Nakaz, który jest, no już mówiliśmy wcześniej, który jest jakby rozkazem, tak jak w wojsku udzielano rozmaitych rozkazów, tak apostoł Paweł chce, żeby to, do czego wzywa Tymoteusza, było traktowane jako polecenie, które trzeba wykonać. Przed obliczem Boga, a też przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, albo jak w Biblii Ewangelicznej, wspaniałe wyznanie. Zaintrygowało mnie to i na nowo zacząłem rozmyślać, jakie to wyznanie złożył Pan Jezus przed Poncjuszem Piłatem. Jak czytamy Ewangelię, to zauważamy, że to nie było takie tam jedno słowo, które tylko powiedział przed Piłatem, ale było tam kilka myśli, które wyraził Jezus. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale od 11 wersetu czytamy, że Jezus stał przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik: czy ty jesteś królem Żydów? Jezus mu odpowiedział: ty sam to mówisz. A gdy oskarżali go naczelni kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat zapytał go: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? Lecz mu nie odpowiedział na żadne słowo, także namiestnik bardzo się dziwił. Weźmy tę scenę, tę część rozmowy, spotkania Jezusa z Piłatem. Jakiego rodzaju wyznanie tutaj złożył Jezus przed Piłatem? Po pierwsze, prawdą się stało, potwierdził tę prawdę, że jest Synem Bożym. Wynika to z tego tekstu, że nie ukrywał tego, tylko złożył to wyznanie w zasadzie ustami samego Piłata, że jest Synem Bożym. Ale jeszcze inne wyznanie czy świadectwo złożył Jezus tutaj o sobie przed Poncjuszem Piłatem. Jakie wyznanie, jakie świadectwo? Ano takie, że kiedy go oskarżano o różne niestworzone rzeczy, on nie odpowiadał ani słowem. Czy to nie świadczy dobrze o człowieku? My mamy naturalną tendencję, żeby mocno siebie bronić, żeby zaraz argumentować, wybronić się tam z czegoś, nie pozwolić. Unosimy się, jeżeli ktoś zaczyna mówić jakieś rzeczy na nasz temat. Jesteśmy bardzo podekscytowani, jesteśmy obrażeni, jak on śmiał, jak on może. Niektórzy zaraz mówią, do sądu, spotkamy się w sądzie w związku z tym, co mówisz na mój temat. Będziesz musiał to odszczekać, co powiedziałeś i tak dalej. Jezus, gdy oni mówili różne rzeczy i Piłat nawet mój, nie słyszysz, co oni tu mówią, on nie odpowiedział ani słowem. Piękne świadectwo. Świadectwo, które nawiązywało do proroctwa Izajasza, że on szedł i nie otworzył ust swoich, szedł na ofiarę jak baranek, który milczy, gotowy przyjąć tę karę, która miała na nim spocząć za nasze grzechy. Piękne świadectwo. Chciałbym mieć takie świadectwo, że jeśli już kogoś bronię, to nie siebie samego, tylko bronię braci i siostry, bronię innych ludzi. Nie dbam o swoją skórę, nie walczę o swoje, nie zacietrzewiam się, gdy ktoś dotyka mnie. To jest to świadectwo. Ale jeśli byśmy zajrzeli do następnego tekstu do Ewangelii Jana 18 rozdziału, tam się jeszcze inny wątek pojawia. Wtedy Piłat zapytał go, a więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. I tutaj obok tego, że Jezus potwierdza ustami Piłata, że jest królem, naprawdę jest królem, to też jasno odkrywa, że wie, po co przyszedł, jaka jest jego misja na tej ziemi, a tą misją jest między innymi oczywiście wydać świadectwo prawdzie, dać świadectwo prawdzie. Po to przyszedłem, po to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Piękny znowu obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, który takie świadectwo składa. I gdy jeszcze przechodzimy dalej do 19 rozdziału Ewangelii Jana, 10 wersetu, czytamy, wtedy Piłat powiedział do Niego, do Jezusa, nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować Cię i mam władzę Cię wypuścić? Jezus odpowiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie Tobie wydał, ma większy grzech. I w tej części rozmowy mamy jakby kolejne świadectwo, wspaniałe wyznanie, jakie Jezus składa przed Poncjuszem Piłatem, mianowicie to, że władza, że wszelka władza pochodzi z góry, od Boga. I Jezus odważnie mówi to przed Piłatem. Trzeba było odwagi, ponieważ to był namiestnik rzymski. On miał praktyczną władzę w całej prowincji judejskiej. Widzicie, Żydzi, nawet arcykapłani, nie mieli takiego prawa, żeby wydać wyrok śmierci, musieli przychodzić do Piłata. Piłat miał w tej prowincji największą władzę, a Jezus wydaje świadectwo o władzy Boga, że ten człowiek nie miałby żadnej władzy, gdyby Bóg mu jej nie dał. Więc składa świadectwo, czy składa wyznanie, że władza pochodzi z góry od Boga. I właśnie przed obliczem Boga i przed obliczem Jezusa Chrystusa apostoł wzywa Tymoteusza do konkretnej rzeczy. Do jakiej? 14 werset. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez skazy i bez zarzutu, jak mówi Biblia Ewangeliczna. Przykazanie to nie chodzi tutaj o pojedyncze jakieś tam przykazanie, jedno, lecz chodzi o przykazanie w sensie Ewangelii całej, w sensie nauki apostolskiej, w sensie całego zarysu nauki, którą apostołowie przekazywali młodym, następnym sługom Bożym, a ich z kolei wzywali, żeby przekazywali następnemu pokoleniu, żeby właśnie trwać w nauce apostolskiej, w tych przykazaniach Chrystusa Jezusa, aż do Jego przyjścia. To jest wezwanie o najwyższej randze. Przypomnijmy, Bob to zrobił przed obliczem Boga Wszechmogącego, przed obliczem Jezusa Chrystusa. W autorytecie Boga on to wezwanie złożył, aby Tymoteusz mocno obstawał przy tym, żeby zachowywać przykazania Jezusa Chrystusa, żeby wytrwać w tej jego nauce. Bo z upływem czasu następują różne, jak wiecie, tendencje do tego, żeby rzeczy mniej trudne zachowywać, a te, które sprawiają nam jakiś kłopot, które wymagają od nas zapierania się samego siebie, zderzania się z opinią ludzi, z nieprzychylnością ze strony otoczenia, żeby to łagodzić, żeby od tego odchodzić, żeby po prostu układać się trochę ze środowiskiem, iść na pewne kompromisy, no i w ten sposób niestety traci się właśnie tę ostrość, tę jasność przykazań Bożych. Dlatego jest to wyzwanie tak poważne, tak zasadnicze, aby zachować naukę, zachować posłuszeństwo Słowu Bożemu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie chodzi nam tylko o to, że my sami mamy wytrwać, ale powinniśmy się troszczyć o to, aby w ogóle dalej też wierzący aż do przyjścia Jezusa Chrystusa wytrwali w tej nauce. Nie jesteśmy ludźmi jak wtedy apostoł Paweł albo jak Tymoteusz. Nie byli odpowiedzialni tylko za to, żeby w obrębie ich pokolenia, ich służby, żeby wytrwać, potem wyciągnąć nogi i już mnie nie obchodzi, co tam będą następni robić, ale żeby była ta troska o zachowanie przykazań Pana, nauki Pana, aż do Jego powtórnego przyjścia. Jak to praktycznie robić? My możemy na to spojrzeć w ten sposób, że jako starsi wierzący powinniśmy nauczać młode pokolenie, nowych wierzących, tych, którzy nawracają się do Jezusa Chrystusa teraz, nasze dzieci, młodzież naszą wychowywać, żeby Ewangelia Jezusa Chrystusa, żeby nauka Chrystusowa zamieszkała w ich sercach, w ich umysłach, żeby stała się ich własną drogą, żeby nie była tylko wiarą rodziców, wiarą starszego pokolenia, ale żeby stała się ich własną drogą, którą będą iść, nawet jeśli my poumieramy, kiedy nas już nie będzie, a Pan Jezus jeszcze nie przyjdzie. Ten rodzaj myślenia chciałbym włączyć w nas, bo bywa tak, że gotowi jesteśmy przejmować się tylko tym, co dotyczy naszego życia, okresu naszego życia. Jak to jeden z królów kiedyś, jak usłyszał, że przychodzi sąd na naród Boży, mówi: a dobrze, to nie za mojego pokolenia, to przyjdzie se później, nie? A ja spoko, to nie będzie jeszcze teraz. I by został zganiony za taką postawę. To się Bogu nie podoba. My nie powinniśmy myśleć tylko o tym, co mamy pod nosem. Powinniśmy myśleć dalej, myśleć, że służba Boża wymaga kontynuacji. Ewangelia, zdrowa nauka wymaga tego, żeby się umacniała i przetrwała aż do końca. Do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, 15 werset, które we właściwym czasie objawi błogosławiony, jedyny władca, król królów, pan panów. Przyjście, objawienie Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa zostanie objawione we właściwym czasie. To był problem już we wczesnym Kościele, że jak wiecie, niektórzy chrześcijanie zaczęli powątpiewać powtórne przyjście Jezusa. No bo jak Jezus odchodził, jak tam na Górze Oliwnej pożegnał się z uczniami i na ich oczach wstąpił do nieba i obłok go zakrył, to oni po prostu wyglądali, spodziewali się, że lada chwilę on przyjdzie. Pierwsi chrześcijanie, jak wiecie, tak przestawili swoje życie, że te rzeczy materialne poszły w kąt, bo oni po prostu wyglądali powrotu Jezusa Chrystusa. I gdy upłynęło 10 lat, 20, a to jest ten czas, kiedy ten list był pisany, no to już w niektórych było takie zwątpienie. Nawet niektórzy się zaczynali naśmiewać z chrześcijan, że oni tak czekają na to powtórne przyjście. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale czytamy: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I to jest swego rodzaju napięcie, które i nam towarzyszy. Pamiętam, jak wiele lat temu, ze 30 lat temu organizowaliśmy zjazd młodzieżowy, którego tytuł brzmiał, hasło brzmiało: Jezus nadchodzi. I głosiliśmy, że w każdej chwili Jezus może przyjść. Z pasją, z zaangażowaniem żeśmy głosili, że jest może przyjść. I wtedy się pojawiły już głosy ze strony młodzieży: hej, hej, co wy tak głosicie? Jak to przecież już tyle czasu on jeszcze nie przyszedł. Teraz po 30 latach ja mogę powiedzieć, jak ja mogłem tak głosić wtedy z taką pasją, że Jezus przychodzi, jak 30 lat jeszcze nie przyszedł. I to jest swego rodzaju napięcie, które się w nas pojawia. Jak to jest z tym przyjściem? Kiedy on przyjdzie? Niektórzy, nie mogąc się doczekać, zaczynają kombinować, jakoś tam liczyć, wyznaczać jakieś daty. Wiecie, że się ośmieszyli już wielokrotnie, wyznaczając, wyliczając jakieś tam daty powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus powiedział wyraźnie, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jak Wielki Piątek mówiliśmy, trochę to nawiązuje do tej ceremonii zaślubin i okresu narzeczeństwa, kiedy młody żonkiś odjeżdżał, oblubieniec, i przygotowywał mieszkanie dla oblubienicy, dla swojej żony, przygotowywał pod okiem ojca, który wiedział, jak to ten dom trzeba urządzić, co trzeba zrobić, i kiedy stwierdzał, że już dom należycie jest przygotowany, mówił: synu, teraz idź i przyprowadź się tutaj do domu. Syn nie wiedział, kiedy to będzie, aż ojciec stwierdzał, że już jest czas, że jest wszystko już gotowe. I to jest jakiś obraz tego, jak to jest z powtórnym przyjściem Jezusa, który przyjdzie po swoją oblubienicę, aby zabrać ją do siebie, do domu, który przygotowuje w niebie. I to ojciec wie, kiedy to nastąpi. I to się stanie właśnie za sprawą Boga, cudownego, jedynego władcy, jak mówi Biblia Ewangeliczna. To jest tego, który, jak czytamy dalej w 16 wersecie, jest jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. To jest Bóg Wszechmogący, to jest Najwyższy, to jest ostateczny autorytet. On decyduje o wszystkim. Ostatecznie Syn, któremu dana jest teraz wszelka władza na niebie i na ziemi, jak mówi Pismo, odda władzę Ojcu, aby Bóg był wszystkim i we wszystkich. Jest tutaj swego rodzaju doksologia, uwielbienie dla wszechmogącego Boga. Jest tutaj ta myśl, że ostatecznie wszyscy podlegamy Bogu Ojcu i Jemu należy się chwała, Jemu się należy cześć i moc wieczna, albo cześć i potęga na wieki, jak mówi Biblia Ewangeliczna. I z takim autorytetem nie ma co dyskutować. Przed takim autorytetem należy się uniżyć, uznać go, oddać mu chwałę. To najmądrzejsze, co możemy zrobić. Nie ma co mieć jakichś pretensji do Boga, nie ma co jakoś tam stawiać mu jakieś żądania. To, co możemy zrobić i powinniśmy zrobić, to oddać mu chwałę. I teraz przechodzimy do ostatniej części, czy ostatniego wątku tego listu. Nawet trochę dziwnie jest, jak gdyby, bo kiedy apostoł napisał amen, to już można by się było spodziewać, że list jest zakończony, ale jeszcze jest dodatkowa myśl, podskryptum może, tak byśmy powiedzieli, o czym chciał apostoł Paweł Tymoteuszowi powiedzieć. 17 werset. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Łatwe zadanie dostał Tymoteusz. Dzieciom czasem trudno coś nakazać, no nie? Własnej żonie trudno coś nakazać. Pracownikom w pracy trudno coś nakazać. Dzieciom w szkole już w ogóle trudno coś nakazać. A bogaczom? Weź bogaczowi coś nakaż. Jak on ma takie poczucie, że on jest ktoś, bo ma kasę, a za kasę wszystko można dzisiaj zdobyć, kupić. Ludzie przy bogatym to zaraz zaczynają inaczej chodzić. Już nawet we wczesnym kościele było tak, że jak jakiś bogaty przyszedł z pierścieniami w jakiejś szacie, to już tam wszyscy tam, nie może nie wszyscy, ale byli tacy, co zaczęli przy nim biegać i tak dalej, jakoś tam sadzać na pierwszym miejscu, wygodnie, może kawki, herbatki i tak dalej. A tutaj Tymoteusz, młody sługa Boży, otrzymuje polecenie, żeby bogatym powiedzieć, co trzeba. Co trzeba im powiedzieć, niezależnie od tego, co oni sobie myślą, jak tam dysponują swoimi pieniędzmi. Bogaci są bardzo wrażliwi na punkcie ich pieniędzy. Możesz im mówić o różnych rzeczach, ale broń Boże, nie mów im, co mają robić ze swoimi pieniędzmi, bo oni dlatego mają dużo pieniędzy, bo wiedzą, co trzeba robić z tymi pieniędzmi. I ty, chrześcijaninie, ty, biedaku, miałbyś pouczać tych bogatych, co oni mają robić z pieniędzmi? A Tymoteusz dostał takie zadanie. Dobrze, że nie jestem w jego skórze, ale jestem w swojej skórze. I też czasem zdarzy mi się spotkać człowieka, który jest bardziej zasobny niż przeciętny Polak. No jest pytanie, czy się potrafię zmierzyć z taką rolą, z takim zadaniem. Tymoteusz miał pouczyć, czy mówić tym bogatym, że nie mają pokładać nadziei w niepewnym bogactwie, ale w Bogu, który zaopatruje we wszystko, co jest dobre, co przynosi radość. Ważna myśl. Nawet jakbyśmy teraz abstrahowali od bogaczy i zajęli się tylko sobą, pomyśleli o sobie, to jaka tu jest ważna myśl dla nas, żebyśmy czasem nie zaczęli tak myśleć, że bogactwo daje jakiś rodzaj pewności na tym świecie. No oczywiście tak na zdrowy rozsądek można powiedzieć, no daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale takie, które jest bardzo ulotne. W każdej chwili może ktoś wyczyścić ci konto, bo jest tych hakerów coraz więcej. W każdej chwili możesz wszystko stracić. Nawet czasem strach zaglądać na ten swój rachunek bankowy, czy tam jeszcze coś jest. Bo jak jest mało, to tam się oni nie interesują takim. A jak jest trochę więcej z przodu, tam jakaś dwójka, trójka wyskakuje, to już możesz wszystko stracić. Nie pokładaj nadziei w tym niepewnym bogactwie, ale w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość, który nam wszystkiego obficie udziela, jak Biblia, Współcześniona Biblia Gdańska mówi, abyśmy z tego korzystali. A to znaczy jak korzystali? To znaczy konsumowali i konsumowali i coraz grubsi, i coraz tego, żeby więcej się nachapać? Nie, następny werset mówi nam, w jaki sposób możemy korzystać z tego bogactwa i co ludziom, którzy są bardziej zasobni, należy uświadamiać odważnie w imię Chrystusa, im to mówić. A żeby dobrze czynili, mówi Słowo Boże, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Niech czynią dobro, po pierwsze. Jak ktoś ma materialne środki, jest zasobny, to może zrobić dużo więcej dobrego niż ktoś, kto tych środków nie ma. To zrozumiałe. Nieraz mówimy, że pojechałbym, zrobiłbym, pomógłbym, ale nie mogę. Nie ma, bida, nie mogę. Z jednej strony każdy człowiek może czynić dobro i powinien czynić dobro, bo kto umie, a nie czyni dobrze, grzech ma, Pismo Święte mówi, ale jeżeli mamy więcej technicznych czy finansowych możliwości, to możemy więcej tego dobrego robić. Ale możemy też nic nie robić. Ba, możemy nawet robić zło. Mając dużo pieniędzy, można robić dużo złego. Biblia tutaj przynagla Tymoteusza, że on powinien tym bogatym mówić, motywować ich, żeby czynili dobro, żeby zajęli się tym, co dobre. Dalej, żeby się bogacili w szlachetne czyny, w dobre uczynki, żeby się bogacili w to, co w końcu będzie zaliczone im na plus w niebie. Bo Słowo Boże przecież nas naucza, że w ten sposób możemy gromadzić sobie skarb w niebie, że czynimy dobrze. Oczywiście tutaj na pewno nasze uważne uszy już wychwyciły, że co za może byśmy sobie mieli zapracować na zbawienie. Nie, my tutaj nie mówimy o dostępie do zbawienia. To mamy z łaski. Pan Jezus za nas zapłacił cenę, spłacił nasze długi z powodu naszych grzechów i dał nam dar życia wiecznego z łaski, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Ale Biblia nas uczy, że jesteśmy powołani do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I bogaci mają być wzywani do tego, by się bogacili w dobre uczynki. To znaczy, żeby tych uczynków było coraz więcej, tak? Bo bogaty w dobre uczynki, to znaczy, że ma dużo na koncie dużo dobrych uczynków. Biedny w dobre uczynki, to taki, że na koncie ma bardzo niewiele. Mało tego, żeby byli hojni. Żeby byli hojni. Powiedz bogatemu, żeby był hojny. My nawet patrząc przez pryzmat ofiarności w Kościele, nieraz stwierdzamy, że najbardziej ofiarnymi nie są ludzie najbogatsi, tylko ludzie średnio albo nawet nisko zarabiający. Oni najwięcej mają serca i wnoszą w życie Kościoła takich środków, a bogaci to zawsze sobie tam coś wykombinują, że oni jeszcze teraz nie. Oni kiedyś na pewno dadzą, ale jeszcze nie teraz. I tutaj Biblia wzywa, żeby bogaci byli motywowani do hojności. Trudna sprawa dla kogoś, kto ma to zrobić, już to wspominałem, ale takie jest wezwanie. I żeby chętnie dzielili się z innymi, jak tu jest powiedziane, albo żeby byli, jak w przekładzie KUL, uspołecznionymi. Znaczy, żeby się rozejrzeli wokół, ile jest potrzeb, I gdy myślą na przykład o wakacjach zbliżających się, nie patrzyli przede wszystkim na oferty biur turystycznych i na swoje konto i porównywali, ile mogę, jak daleko mogę polecieć, jak długo na gorącej plaży poleżeć, na ile mnie stać, tylko żeby się rozejrzeć wokoło, być bardziej uspołecznionym, że może za te pieniądze jestem w stanie wesprzeć jakieś dzieci ubogie, żeby wreszcie pojechały poza swoją własną gminę i zobaczyły chociaż troszkę Polski i pobawiły się gdzieś tam w miejscu poza domem. Może mogę w jakiś sposób zatroszczyć się i ubogacić i uszczęśliwić kogoś, komu jest ciężko w życiu, kto przeżywa jakiś problem, jakieś nieszczęście, jakiś kataklizm, odebrał mu mieszkanie i teraz trzeba to wszystko odbudować, a on nie ma z czego. Żeby byli bardziej uspołecznionymi, bardziej by się rozejrzeli wokół siebie, byli gotowi do dzielenia się z innymi. To bogatym należy przypominać, tak wzywał apostoł Paweł Tymoteusza, a to jest nauka przecież Słowa Bożego, która również dzisiaj nas obowiązuje, jak najbardziej obowiązuje. A dlaczego mają tak robić? Werset 19 mówi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Chciałbym tu podkreślić, że jeżeli człowiek postępuje według tych wskazań apostolskich, jeżeli jakiś bogaty człowiek przejmie się tym, do czego wzywa Słowo Boże i zacznie to robić, to faktycznie on działa na własną korzyść. To on zbiera sobie skarb, rozdaje, jest hojny, dzieli się z innymi. Ale nawet Biblia nie ukrywa tego, że to nie jest taki czysty altruizm, bezinteresowność. Jest w tym element swego rodzaju interesu na przyszłość, bo to jest zbieranie sobie skarbu. Zresztą Jezus wszystkich wzywał swoich uczniów, żeby właśnie zrobili sobie takie sakwy, które nie niszczeją, żeby zbierali skarb w niebie, żeby czynili dobrze, żeby byli gotowi podzielić się z innymi. Powiedział, że nawet jeżeli ktoś poda trochę wody komuś, kto jest w potrzebie w jego imieniu, to nie straci swojej zapłaty. To się wszystko liczy. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. To jest sposób praktyczny. Sposób na to, żeby życie było nastawione na wieczność, na Królestwo Boże. Bo nam łatwo jest tak pomówić, że my wyglądamy przyjścia Pana Jezusa, myślimy o Królestwie Bożym, ale jeśli chodzi o to codzienne zachowanie, podejmowanie decyzji życiowych, gospodarowanie środkami materialnymi, ustawianie życia, to bardzo często jakby nie jest to kompatybilne z tą naszą sztandarową wersją, że my do Królestwa Bożego, że my na Królestwo Boże się nastawiamy i tak dalej. I jest wtedy jakiś rozdźwięk, rozjeżdża nam się jedno z drugim. Ale jeżeli na co dzień właśnie w podejściu do pieniędzy, w podejściu do rzeczy materialnych, do czasu, który mamy, zaczynamy postępować, podejmować decyzje w świetle tego żywota wiecznego, to dajemy świadectwo, że my się tej prawdy trzymamy, że my się uchwyciliśmy, że nam przyświeca żywot wieczny, Królestwo Boże, nadchodzące Królestwo Boże i wszystko podporządkowujemy temu. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, upływa w cieniu nadchodzącego Królestwa Bożego. I to właśnie tutaj o to chodzi, że niech tak robią, aby uchwycić się życia wiecznego, aby dać świadectwo tego, że właśnie są na to życie nastawieni. Tymoteuszu, 20 werset, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki. W przekładzie kul jest tutaj w ogóle Tymoteusz w wołaczu. O Tymoteuszu! To jest takie zawołanie. Jest tutaj podkreślenie tego. Strzeż depozytu. Unikaj światowych czczych słów. Strzeż depozytu. Strzeż tego, co ci powierzono. I tutaj znowu wraca kwestia nauki, tego zarysu nauki, którą apostoł Paweł mu przekazał. Nauczył go Chrystusa, wytłumaczył mu, na czym polega naśladowanie Jezusa Chrystusa. Ogłosił mu Ewangelię, poświęcił sporo czasu, żeby on tę Ewangelię uchwycił. I teraz ma strzec tego depozytu, bo to jest wartość, to jest powierzona mu wartość, którą on ma przenieść przez swoje życie i przekazać dalej. Jak w sztafecie ta pałeczka, jakby taki zawodnik, jeden z tej sztafety leciał i tak wypuściłby tę pałeczkę i mówi, a tam tego, lecę dalej, ja bym leciał. To potem dobiega do miejsca zmiany i nie ma co przekazać. Rolą tego, kto biegnie w sztafecie, jest to, żeby tę pałeczkę utrzymać i przekazać temu drugiemu. I tutaj apostoł wzywał Tymoteusza, żeby on strzegł tego, co mu zostało powierzone, żeby dopilnował tego, żeby tego nie stracić, nie zgubić, żeby to robić z tą świadomością, że jest coś, co może zagrozić utrzymaniu tego depozytu. A co to jest? A to jest pospolita czcza gadanina i sprzeczne twierdzenia rzekomej wiedzy, jak mówi uwspółcześniona Biblia Gdańska. To jest podejmowanie ryzyka bawienia się, kombinowania z nauką apostolską. To jest otwieranie uszu i serca na twierdzenia rzekomej nauki. Ktoś ci mówi, że odkrył Amerykę w sprawie wiary, naśladowania Chrystusa, jest nowe objawienie, coś tam i ty zaczynasz na to poświęcać czas, zaczynasz się tym interesować i to może spowodować, że nie utrzymasz depozytu, że po jakimś czasie nie będziesz wiedział naprawdę w kogo, w co wierzysz, czego się ty trzymasz, bo taki mętlik ci się zrobi w głowie, jak tutaj czytamy w 21 wersecie, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł, którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary, którą się niektórzy szczycąc pobłądzili w wierze. Utrzymać depozyt, czyli zachować naukę Chrystusową, trwać w nauce, jak pierwsi chrześcijanie, to jest możliwe wtedy, gdy jesteśmy czujni, żeby nie zawracać sobie głowy różnymi sprzecznymi twierdzeniami, jakąś rzekomą wiedzą, rzekomą wiedzą. Nie, dzisiaj jest błyskotliwych kaznodziejów na świecie, ilu nauczycieli, którzy jak zaczynają mówić, to niektórzy aż pieją z zachwytu. Och, ach, jakie rzeczy, jeszcześmy tego nie słyszeli. Jakie, ojejku. I to brzmi bardzo mądrze, jest to podparte rozmaitymi pięknymi historiami, jakimiś tam obrazami i tak dalej. Rzekomą wiedzą, że w grece albo w hebrajskim to albo to tamto znaczy i oj, oj, oj. I niektórzy, jak dali temu posłuch, jak poszli za tym, to stracili swoją wiarę, odpadli od wiary. Łaska, niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach. Tak kończy apostoł Paweł swój list. W innym przekładzie jest, że niech Tobie towarzyszy, w innych przekładach, żeby wszystkim towarzyszyła. Wierzymy, że nawet jeżeli Paweł, pisząc do Tymoteusza jednej osoby, to miał na uwadze cały zbór wszystkich wierzących, bo jego troska dotyczyła całego ówczesnego Kościoła. No i tak dochodzimy do końca naszego tekstu. Pozwólcie na wnioski. Dobrą rzeczą jest jakoś zebrać troszkę myśli i wyciągnąć wnioski. To bracia przede mną też robili za każdym razem. I myślę, że to jest jakieś podsumowanie tej części naszego rozważania. Pierwszym wnioskiem niech będzie to. Metą naszej wiary i służby jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Nie ma niczego bliżej. Są te różne sprawy pobliskie, że ktoś do emerytury czeka, ktoś tam do tego, aż się w mieście pojawi jakiś lepszy zbór, więc czeka na razie tutaj, jak się pojawi jakiś lepszy, to do tego lepszego pójdzie. Ktoś tam czeka, że odchowa dzieci, ktoś tam jakieś zadanie chce wykonać. Ale to wszystko są jakieś tam nasze pomniejsze cele. Natomiast metą dla nas wszystkich jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Nawet nie nasza śmierć fizyczna, bo potrzeba nam patrzeć dalej i troszczyć się o to, żeby zachować naukę apostolską aż do przyjścia Pana. Odpowiadam za to za siebie, ale też odpowiadam poniekąd za to, co zrobi z Ewangelią mój syn. Jak on będzie się troszczył po mojej śmierci o to, żeby zachować naukę apostolską aż do przyjścia Pana. I odpowiadam za to, jak w zborze będzie do czasu, aż odejdę na emeryturę, ale też odpowiadam za to, co będzie się działo ze zborem, gdy już dawno będę na emeryturze. Czy ten zbór będzie dalej trwał w zdrowej nauce i ją głosił. I każdy z nas w obrębie swojej odpowiedzialności też powinien patrzeć dalej, aż do przyjścia Pana. Jest to zrozumiały wniosek? Drugi wniosek. Sługa Boży powinien mieć odwagę stanąć naprzeciwko ludzi bogatych, którzy nie znoszą sprzeciwu ani nie lubią pouczeń i wzywać ich do życia zgodnego z Ewangelią. Tu w miejsce bogatych można wstawić innych ważnych, może wysoko postawionych, jakiegoś tam prezydenta miasta, albo swojego szefa w pracy, albo nauczyciela w szkole, albo tam jakiegoś radnego w mieście, w dzielnicy. Obojętnie, kto jest jak ważny, powinniśmy mieć odwagę głosić mu Ewangelię, mówić mu, że potrzebuje opamiętania, nawrócenia, że potrzebuje dla swojego własnego dobra, potrzebuje posłuszeństwa Słowu Bożemu. Trzeci wniosek. Każdy chrześcijanin otrzymał jakiś depozyt wiary, jakiś zakres odpowiedzialności w pracy na rzecz Królestwa Bożego. Trzeba nam strzec tego, co nam powierzono. Jeśli jakąś służbę masz, przyjąłeś od Pana, przyjąłeś powołanie, żeby coś robić w zborze, cokolwiek to jest ten twój depozyt, twoja odpowiedzialność. Nie wolno tego porzucać, nie wolno tego zlekceważyć. Trzeba zachować ten depozyt, strzec tego, co ci powierzono. Doceniać to, bo Pan patrzy na nas i widzi, jak my się obchodzimy z tym, co nam dał w ręce, w serce, w głowę, czym nas zainspirował, co nam powierzył w Kościele. Strzeżmy tego, doceniajmy to. A jeśli ktoś jest wierny w tym małym, jeśli nawet uważa, że to jest małe w porównaniu z tym, co inni robią, to Bóg ci kiedyś powierzy większe rzeczy. Tak mówi Słowo Boże. I czwarty wniosek. Powinniśmy stronić od wszystkiego, co mogłoby doprowadzić nas do pobłądzenia w wierze, zwłaszcza sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy. Jest czas, że będziemy bombardowani różną rzekomą wiedzą, różnymi nowinkami teologicznymi, kościelnymi, duchowymi, jakbyśmy tam ich nie określali. I trzeba być czujnym, żeby się nie wdać w to, co w końcu może nas wyprowadzić na manowce, co może nas doprowadzić do pobłądzenia w wierze. Taką naukę otrzymał Tymoteusz od apostoła Pawła, a my ją dzisiaj tylko powtarzamy i bierzemy do siebie, bo nie przyszliśmy tutaj na jakieś sympozjum, żeby sobie pogadać, posłuchać jakiejś przemowy gościa, tylko rozważamy Słowo Boże, którym mamy żyć i je stosować w życiu. Powstańmy do modlitwy. Bogu niech będą dzięki za pierwszy list do Tymoteusza. przez te kilkanaście spotkań poruszyliśmy wiele zagadnień, bo ten list taki jest, bo on nas prowadził przez różne kwestie dotyczące życia Kościoła, osobistego życia, służby Bożej. Wspaniale. Teraz tylko sobie należy to odświeżać i stosować w życiu. I mamy teraz czas na modlitwę. Jeśli byście chcieli w paru słowach Panu podziękować, jakoś podsumować to, jak odebraliście ten list, tę naukę Bożą, którą rozważaliśmy razem z braćmi, którzy nas prowadzili, to powiedzmy to Panu. A może mamy jakąś bardzo pilną, osobistą sprawę, to też to powiedzmy, niekoniecznie mówiąc Panu dzisiaj o tym liście, tylko może o tym, co nas boli, to odważnie powiedzmy. Jest czas na modlitwę. Zapraszam.